Dokładnie 5 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze, trzeciomajowe wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniają się Państwu realizujący nasze programy Łukasz Kurzawski, a sprzed mikrofonów
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Piękne jeździectwo, czyli prawdziwe konie na parkurach, czy taki obrazek może być możliwy w najbliższym tygodniu. Będzie także o koniach mechanicznych, czy zahuczą żużlowe maszyny, bo przecież procedury odmrażania żużlowej Speedway Ekstraligi już powolutku zostały wdrożone. Trwa na przykład okienko transferowe. W związku z tym tematem zajrzymy do Leszna, by opowiadać, co dzieje się w mistrzowskiej ekipie Fogo Uni. Będzie także o wyścigach motocyklowych i o wielkim talencie sportu motocyklowego, o 13-latku z Poznania, który póki co też nie może trenować, choć zamierzał podbijać europejskie tory już w sezonie 2020 i może jeszcze to mu się uda. Powrócimy także do gier zespołowych, porozmawiamy o koszykówce, o piłce ręcznej, no a później zajmiemy się także przy końcu sportową infrastrukturą w Poznaniu i w całej Wielkopolsce. Niedziela, trzeci dzień maja, 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzisiaj zdecydowanie więcej historycznych, Wojtku, informacji aniżeli tych bieżących ze świata sportu, choć tę piłkarską warto przypomnieć.
Przypomnijmy, po niemal 2 miesiącach przerwy piłkarze ekstraklasowych drużyn będą mogli trenować w większych grupach. Od jutra na boisku będzie mogło przybywać 13 zawodników i trener. Tak podano w wydanym w sobotę rozporządzeniu Rady Ministrów. W klubach z niższych lig będzie obowiązywać dotychczasowa zasada, według której na boisku może przybywać 6 piłkarzy i trener. Najpóźniej jutro też, przypomnijmy, wszystkie ekstraklasowe drużyny mają przejść testy na obecność koronawirusa.
Proszę Państwa, 8 minut po godzinie 19. Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zaczynamy muzycznie, jak Państwo zwrócili uwagę. Dzisiaj przede wszystkim gramy po polsku, bo to też taki szczególny świąteczny dzień, a już za 4 minuty zajmiemy się sportem jeździeckim.
Lepiej z mądrym gubić, niż znajdować z głupim. Na, 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 na. Mądrze gubiłam, nie mam już co gubić. Na, 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 na. Skrzydła masz do wiatru, teraz go wypatruj. Na, 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 na. Tyle razy czekam, patrząc jak ucieka. Na, 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 na. Pokoi, stół drewniany stoi. Na, 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 na. Na drewnianym stole błyszczy ziarnko soli. Na, 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 na. Ziarnko i nic więcej nie zostało w ręce. Na, 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 na. Ziarnko i nic więcej nie zostało w dłoni. Na, 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 na. Na palcu to na szyi łańcuch. Na, 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 na.
11 minut po godzinie 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Na początku maja rozpoczynał się zwykle sezon na zawody jeździeckie na otwartych parkurach. Niestety tym razem nie ma na razie na co liczyć. Chociaż iskierką nadziei jest drugi etap odmrażania polskiego sportu, bo od jutra można już trenować. Więcej o tym w rozmowie Grzegorza Hałasika z jeździeckim ekspertem.
Szymon Tarant, serwis jeździecki tylkoskoki.pl.
Sytuacja na pewno nie jest ciekawa, zwłaszcza dla zawodowców. Dla tych, którzy podjęli wyzwanie i w ostatnim czasie założyli własne stajnie, którzy są na własnym rozrachunku. Takie stajnie utrzymywane są ze sprzedaży koni. Po części też utrzymywane są z zawodów, na których są czasami do wygrania przyzwoite nagrody. No i na tych zawodach też promowane są te konie. W tej chwili obrót końmi praktycznie w Polsce i w Europie jest w skali cząstkowej. Tym zawodnikom trudno jest w tej chwili przetrwać, zwłaszcza, że mają do utrzymania swoje wierzchowce, które trzeba utrzymywać nie tylko jakby przy życiu, ale trzeba je utrzymywać w odpowiedniej formie, w odpowiedniej kondycji. Ta sprawa bytowa to jest jedna rzecz, a oczywiście chęć rywalizacji, to, że każdy chciałby pojechać na zawody, to dotyka nawet najmłodszych zawodników startujących w kategoriach kucowych. Nie odbyły się przecież planowane na początek kwietnia halowy Puchar Polski dzieci i młodzieży. Te dzieci chciałyby jeździć, chciałyby trenować. No teraz troszeczkę otwiera się taka furtka, że będzie można już w tych ośrodkach prowadzić lekcje jazdy konnej, czy to dla rekreacji, czy dla dużego i małego sportu. No ale kiedy tak naprawdę będą zawody, tego nie wiemy. No z nadzieją patrzymy na ten czwarty etap odmrażania polskiego sportu, kiedy to będzie można organizować imprezy do 50 osób. Daleko nam będzie do imprez wysokiej rangi międzynarodowej czy nawet ogólnopolskiej. No ale być może jeśli poznamy dokładne wymogi, co trzeba spełniać, żeby takie zawody rozegrać, no to będzie można pomyśleć o zawodach regionalnych. Odbyło się spotkanie pomiędzy organizatorami największych imprez w Polsce, którzy występowali w imieniu wszystkich organizatorów tak naprawdę, a Związkiem Polskiego Związku Jeździeckiego. No i te pierwsze rozmowy są obiecujące. Powstanie grupa robocza, która będzie, no oczywiście biorąc pod uwagę rozporządzenia ministerialne, chciała przywrócić zawody jeździeckie w Polsce.
No bo mówimy przede wszystkim o mniejszych, regionalnych zawodach, także w Wielkopolsce, ale też wiemy, że z kalendarza wypadło dużo znanych międzynarodowych imprez, nie tylko w Polsce, ale także za granicą.
Zacznijmy od tego, że no jakby mamy tą przewagę może nad innymi sportami, że nasze zawody rozgrywane są na dużym areale. Praktycznie nie ma bezpośredniej konkurencji. Niezależnie od konkurencji, czy to jest WKKW, czy to są skoki, czy to jest ujeżdżenie, każdy z zawodników jest na arenie pojedynczo. Także tutaj na pewno tego nie można porównywać ze sportami zespołowymi, gdzie jest bezpośredni kontakt między zawodnikami. Tutaj trener nawet stojący na rozprężalni przy zawodniku, no nawet ten dystans, jeśli zawodnik siedzi na koniu, to już jest 2 metry od swojego trenera czy od swojego luzaka. Także myślę, że ministerstwo weźmie to pod uwagę i będziemy mogli te zawody zacząć w miarę szybko.
Nie wiemy, kiedy doczekamy się dużych międzynarodowych.
O ile to pewnie poczekamy. Praktycznie cały świat jest odwołany od 18 marca, kiedy został zatrzymany nie tylko sport, ale wszystkie dziedziny życia na całym świecie. Nie odbyły się żadne zawody międzynarodowe. I tak naprawdę nie wiadomo, kiedy się odbędą. Odwołane zostały praktycznie do końca lata wszystkie te duże, topowe imprezy, takie jak Aquisgrán, Hickstead czy zawody w Treffen w Wiedniu. Odwołane też zostały polskie największe imprezy letnie, nasze Forfule w Poznaniu czy CSIO w Sopocie. Myślę, że najpierw powrócą te imprezy, które korzystają ze stałej infrastruktury. Są takie imprezy międzynarodowe, które odbywają się w ośrodkach jeździeckich, gdzie wszystko jest jakby gotowe. Nie trzeba budować czy parkuru, czy trybun, chociaż te trybuny pewnie długo nie będą jeszcze potrzebne, ale takie zawody można praktycznie podjąć decyzję o ich organizacji z dnia na dzień, więc mamy nadzieję, że jakieś takie imprezy w randze powiedzmy 2-3 gwiazdek odbędą się jeszcze w tym roku, może pod koniec lata, może na jesieni, no ale to wszystko zależy nie tylko od sytuacji w Polsce, ale od sytuacji w Europie, bo wiadomo, żeby mogły się odbyć zawody międzynarodowe, no to chociaż muszą przyjechać zawodnicy z ościennych państw. Może najpierw będzie szansa gdzieś na wschodzie Europy, w krajach nadbałtyckich z nimi porywalizować, no bo z tego, co wiemy, z tych doniesień, no to tamta epidemia jest w tej chwili mniejsza.
Pandemia koronawirusa została nas w momencie, gdy trwała jeszcze walka o paszporty na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Wiemy, że te Igrzyska Olimpijskie odbędą się w 2021 roku, ale tu chyba na jakieś decyzje Światowej Federacji Jeździeckiej musimy poczekać.
Liczą się wszystkie kwalifikacje. Pozostaje jedynie sprawa tak zwanych minimów, bo poza kwalifikacjami, które odbywały się w różnych częściach świata, no i tutaj wiemy, że mają polscy WKKwiści tą kwalifikację. Ma też duże szanse, będąc pierwszym rezerwowym indywidualnie Wojciech Wojcianiec w konkurencji skoku przez przeszkody. Pozostaje sprawa kwalifikacji kwalifikacji indywidualnych par, zdobywania tak zwanych minimów. One miały trwać we wszystkich konkurencjach do końca maja tego roku. Nie ma decyzji, no ale można się praktycznie domyśleć, że zostaną przedłużone do końca maja przyszłego roku. No i tu może spowodować, no też wiadomo, że koń ma jakby też swój cykl życia, cykl przydatności do sportu. Mogą też niektóre starsze konie po prostu wypaść, takie, które w tej chwili mają po 16, 17 czy 18 lat. One już mogą za rok nie wystartować, więc jakieś roszady tutaj mogą się jeszcze zdarzyć, a dla niektórych to też może być szansa, żeby jakiegoś młodszego, czy też konia, który był akurat w tej chwili po kontuzji, lepiej przygotować i może to otworzyć no, drogę do jakiegoś sukcesu, na który ktoś nie mógł liczyć w tym roku.
Nie potrzebuję w domu złomu dłużej, nie. Nie mam do ciebie zaufania, to pewne, że już nie będę mieć. Dosyć mam tego naprawiania, gdy co chwilę się psuje inna część. Jesteś zupełnie do niczego, a na dodatek powiem, że pożytku z ciebie tu żadnego nie ma, nie. To pewne, że już nie będę mieć. Robisz za dużo tu zamętu, a nie wynika z tego żadna dobra rzecz. Nie pozostawiasz mi wyboru, na lepszy model zmienię cię. Nie potrzebuję w domu złomu dłużej, nie. Nie mam do ciebie nic, już nie mam. To pewne, że już nie będę mieć. Możesz wysyłać zażalenia i tak naprawy ciebie nie podejmę się. Jesteś zupełnie do niczego, na dodatek powiem, że pożytku z ciebie tu żadnego nie ma, nie.
Żużlowych torach z Radiem Poznań.
Na razie jeszcze nie na żużlowych torach, bo motocykle zamknięte w warsztatach, nie ma także meczów sparingowych, nie ma indywidualnych treningów, no ale to wszystko powolutku jest odmrażane, przynajmniej jeśli chodzi o Polską Ligę Zawodową, czyli o Speedway Ekstraligę. Mamy tam wielkopolskiego, znakomitego jedyna Kwogo Unię Leszno. To drużyna, która w ostatnich trzech kolejnych sezonach zdobywała właśnie mistrzowską koronę. Marzymy o takiej karecie mistrzowskiej w wykonaniu leszczyńskich byków. Na razie rządowe decyzje pozwoliły na to, żeby także przymierzać się do inauguracji sezonu 2020 na torach Ekstraligi właśnie. Jutro mają być kolejne konsultacje w sprawie pierwszej i drugiej ligi żużlowej, bo one podlegają Głównej Komisji Sportu Żużlowego przy Polskim Związku Motorowym. Zatem dzisiaj zajmiemy się Ekstraligą. Pojawiło się bez wątpienia światełko w tunelu. Są pewne terminy, pewne procedury, ale o tym wszystkim opowie Państwu dyrektor zarządzający, członek zarządu FOGO Unileszno, pan Ireneusz Igielski.
Światełko w tunelu pojawiło się już jakiś czas temu, dlatego że gdzieś tam cały ten regulamin sanitarny, łącznie z nowym okienkiem transferowym, łącznie z tymi nowymi wszystkimi procedurami, zostają tak naprawdę już teraz wdrożone, bo 1 maja ruszyło nowe okienko transferowe, które będzie trwało przez 7 dni. Jest to czas na podpisanie nowych aneksów finansowych, które gdzieś tam zostały wypracowane w porozumieniu z zawodnikami. Tak naprawdę kluby mają czas do 7 maja. W okolicach 8 maja wszyscy zawodnicy zagraniczni, którzy zdecydowali się albo zdecydują się na jazdę w Polsce w tym roku, muszą przyjechać do Polski, odbyć 14-dniową kwarantannę, po której dopiero przejdziemy wszyscy badania, czyli i zawodnicy, i ekipy zawodników, i osoby funkcyjne, i osoby oficjalne, które gdzieś tam będą brały przy organizacji tych meczów. Po tygodniu dopiero otrzymamy wszystkie wyniki tych badań, no i zakładamy, że będzie wszystko dobrze i dopiero wtedy będzie zgoda na wznowienie treningów, a nastąpi to dokładnie na 2 tygodnie przed tą datą 12 czerwca, czyli przed tym rozpoczęciem ligi, więc no dużo jeszcze tutaj zawirowań, rzeczy przed nami do zrobienia i pewnie też rzeczy, które wyjdą też w praniu, że tak powiem, bo to na razie jest teoria, wszystko mamy rozpisane w regulaminach, w nowych zbiorach zasad, ale tak naprawdę życie pewnie pokaże.
Wspominał pan o początku tego okienka transferowego, niektóre kluby już podają informacje o sfinalizowaniu umów, jak to wygląda w FOGO Unileszno. I jeszcze jedna kwestia, o której pan także wspomniał, bo też pojawiły się niezbyt takie radosne wieści, że mogą być kłopoty z przyjazdem zawodników zagranicznych. Niektóre federacje podobno nie pozwalają. Jak to wygląda?
Są federacje, między innymi szwedzka, duńska i angielska, które no, na dzień dzisiejszy zablokowały udział swoich zawodników w Lidze Polskiej. No nie podoba im się to, co Polska Federacja, czyli PZS MOT razem z Ekstraligą Żużlową ciężko się napracowały i wypracowały taki dokument i możliwość i kompromis gdzieś tutaj pomiędzy całą tą sytuacją, a tym, że kluby są nieczynne i też tymi zawodnikami, którzy tak naprawdę byli gotowi od lutego, od marca, żeby wyjechać. Także ja bardzo się cieszę, że udało się taki dokument stworzyć, który został zaakceptowany i przez Ministerstwo Zdrowia, i przez pana premiera. Także tu akurat fajnie, że jest zielone światło. No, tak jak wspomniałem, wiąże się to z tym, że ci zawodnicy zagraniczni no jednak muszą tutaj do nas przyjechać, muszą poddać się dwutygodniowej kwarantannie, a co dodatkowo jeszcze warto zaznaczyć też, że tak długo jak granice Polski będą zamknięte, tak długo jak będą o nas obowiązywały przepisy o kwarantannie, zawodnicy zagraniczni nie będą mogli z Polski wyjeżdżać, tak? I to się nie do końca podoba tym innym federacjom. Ja trochę rozumiem ich takie zaniepokojenie, tylko że nie rozumiem tego akurat w dzisiejszych czasach, gdzie tak naprawdę Liga Szwedzka, duńska ani angielska no nie poczyniła żadnych kroków, żeby w ogóle ruszyć z miejsca. Także oni krzyczą, że nie możemy tutaj zawodnikom zabraniać wyjazdu z Polski i przyjechać im do Szwecji czy do Danii, gdzie tak naprawdę Liga Duńska, Szwedzka, o angielskiej nawet nie mówię, bo angielscy na pewno nie ruszą bez udziału publiczności, być może Szwecja, być może Dania, aczkolwiek no oni tam no nie poczynili jeszcze żadnych kroków i no generalnie droga do tego daleka. A wracając do naszego tu lokalnego podwórka, przeprowadziliśmy gdzieś tam wstępne rozmowy z naszymi zawodnikami. Nasza strategia akurat jest taka, że ogłosimy cały team, podpisani zawodnicy za jednym razem, nie śpieszymy się, nie będziemy po kolei każdym zawodnikiem się chwalić, ogłosimy ich wszystkich na raz i wtedy przystępujemy dalej do pracy.
Jest pan optymistą? 14 czerwca mecz w Gorzowie wyjazdowy z udziałem Leszczyńskich Byków odbędzie się?
Wydaje mi się, że tak. Trzymam mocno kciuki za to, żeby ruszyła cała ta Ekstraliga Żużlowa. Fajnie, że udało nam się to przysłowowe zielone światło razem z piłką nożną uzyskać. No tak naprawdę to są tylko dwie na razie chyba, z tego co się orientuje, dyscypliny sportowe w Polsce, które mają zielone światło, które mogą ruszyć z rozgrywkami ligowymi. Także ja jestem optymistą, jestem przekonany, że w połowie czerwca polska Ekstraliga ruszy na pełnych obrotach. Wprawdzie bez udziału publiczności na tym etapie, no ale kibicom pewnie nie pozostaje nic innego, jak rozsiąść się wygodnie w fotelach przed telewizorem w domu i trzymać kciuki i dopingować drużyny.
Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce siedzę i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca, na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Dziewczyna inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze.
Posiedzieliśmy przez moment na ławeczce, wracamy teraz na motocykl, choć tym razem już nie na żużlowych torach, ale na torach wyścigowych. I z Leszna przeniesiemy się do Poznania, bo właśnie tutaj w stolicy Wielkopolski dorasta i dojrzewa być może jeden z największych talentów w tej właśnie dyscyplinie sportu. Obecnie ma zaledwie 13 lat i cały czas wiele ciekawych osiągnięć, myślę, jeszcze przed nim. O tym już w rozmowie z jego tatą i menedżerem zarazem.
Rozpocznijmy od tego, co miało dziać się w sezonie 2020, jeśli chodzi o takie pilotowanie przez ciebie kariery swojego 13-letniego syna Mateusza, czyli Norhem Talent Cup, czyli wyścigi dla młodych specjalistów sportu motocyklowego, łączone z tymi weekendami MotoGP czy World Superbike. Jak ten sezon runął?
Jeszcze nie runął, cały czas czekamy, przygotowujemy się, motocykle są już przygotowane w Austrii, czekają. My mamy już owiewki, mamy koła sportowe, mamy zestaw części, są przygotowane kombinezony, jest przygotowana cała otoczka wizerunkowa. Jest bardzo, bardzo dużo rzeczy. Największy problem to, że jeździć nie możemy.
Mateusz pod twoim okiem podtrzymuje tę swoją świetną formę sezonu 2019?
Robimy co w naszej mocy. Jeździliśmy przez zimę, kiedy jeszcze nie mieliśmy tej pandemii koronawirusa. Jeździliśmy, byliśmy w Hiszpanii na treningach, trenowaliśmy w Polsce na halach. No teraz niestety automatycznie wszystko nam stanęło dęba. Jedyne co możemy, no to możemy sobie pobiegać dookoła, możemy sobie poskakać, porobić jakieś podstawowe ćwiczenia gimnastyczne. Możemy szukać cały czas kondycji, wydolności. No i oczywiście jedyne co, to uczymy się torów, na których jeszcze nie byliśmy z Mateuszem, które niestety nam troszeczkę pomieszało w planach i nie możemy wykorzystać tych treningów, które mieliśmy zarezerwowane na ten sezon na różnych torach w Austrii, na Red Bull Ringu, czy na Lausitz, czy w Assen w Holandii. No tam wszędzie, gdzie mieliśmy potrenować i przyjechać później na zawody, niestety pojedziemy w ciemno, jeżeli te zawody dojdą do skutku. I to jest nasz największy problem. No więc siedzimy na grach, na konsoli i szukamy po prostu tych ułamków sekund.
Te ułamki sekund są do znalezienia właśnie podczas takich wirtualnych przejazdów na poszczególnych torach. Wiadomo, że Mateusz jest w takim wieku, dla którego elektronika, nowe technologie to jest coś oczywistego.
Śmiesznie to zabrzmi, ale tak. Mateusz bardzo szybko uczy się nowego toru właśnie podczas takiej jazdy na konsoli, ale fakt, że później tor weryfikuje to. Konsola nigdy nie odda dokładnie tych samych parametrów tej przyczepy. umiejętności, tego dokładnego kąta, który w momentu, w którym trzeba odkręcić gaz, nie znajdziemy tego, tych punktów tak zwanych referencyjnych, tych rzeczy, w których po prostu są nasze punkty odniesienia, w których możemy odkręcić, w których musimy hamować. Nie znamy wiatru, nie znamy oświetlenia światła, ponieważ zawsze na grach rzadko kiedy jedzie się przy niskim świetle, a jednak treningi nasze będą w różnych porach. Możemy startować o 8 rano, ale możemy także jechać o 18. To światło będzie w różny sposób się zachowywać. Trzeba będzie troszeczkę inaczej się ustawić. No, jest bardzo, bardzo wiele czynników, ale chociaż tej nitki toru nauczymy się.
Spójrzmy nieco szerzej na polski, europejski sport motocyklowy. Jako człowiek działający w tych strukturach jest takie ostatnio modne hasło: powolne odmrażanie tych wszystkich terminarzy. Głośno o tym w piłce nożnej, głośno o tym jeśli chodzi o sport motorowy w sporcie żużlowym. Jak to wygląda ze sportem motocyklowym?
My też przyglądamy się cały czas temu, patrzymy co możemy zrobić. Na razie Polski Związek Motorowy dał rekomendację, aby zatrzymać wszystkie treningi oraz wszystkie szkolenia, jakie są możliwe, aż do końca kwietnia. Czekamy na to z utęsknieniem, nie da się ukryć, bo oprócz tego, że jeżdżę jako, powiedzmy, trener mojego syna, czy jestem instruktorem dla szerszego gremium sportowców w naszym kraju, jestem także konsultantem w sprawie regulaminów, w sprawie szkoleń i największym problemem dla nas jest to, że nie mamy aktualnie sędziów sportowych, ponieważ co roku należy przeprowadzić szkolenia z nowych zasad, a tuż przed tym naszym szkoleniem ogólnopolskim, które miało być, pandemia po prostu zablokowała nam wszystko, więc najpierw musimy przygotować sędziów sportowych, aby można było prowadzić imprezę. Dopiero później możemy myśleć o imprezie. Ja muszę myśleć trójtorowo, bo zarówno szkolenia dla ogólnego gremium ludzi, którzy chcą przyjechać dla nas, chcą trenować, chcą być w przyszłości zawodnikami. Muszę myśleć o szkoleniach także dla kadry sędziowskiej. Muszę myśleć o przygotowaniach regulaminów do sportu motocyklowego, ale także muszę cały czas myśleć o swoim synie, który chce wystartować, z którym musimy jechać, a Mistrzostwa Europy to już nie jest wąski poziom.
Tyle Jacek Molik, tata i zarazem menedżer utalentowanego 13-letniego Mateusza Molika, być może przyszłej gwiazdy wyścigów motocyklowych. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań za 27 minut 20.
Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się, więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, co słychać u ciebie, co słychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał. We'll be right back.
pandemia koronawirusa spowodowała, iż wiele dyscyplin przed czasem musiało zakończyć ligowe rozgrywki. Tak jest m.in. z koszykówką na polskich parkietach. Już wszystko rozstrzygnięte, rywalizacja zakończona i czekamy na rozstrzygnięcia inne już tej walki z pandemią. Prezes zespołu ekstraklasowego kobiet NIAZS Poznań Paweł Leszek-Klepka w rozmowie z Radiem Poznań sugeruje, aby ten czas przerwanych rozgrywek wykorzystać na zreformowanie kobiecej ekstraligi. W jaki sposób? Posłuchajmy.
My już zmiany proponowaliśmy wcześniej. Prosiliśmy władze PZKOSZ-a o spotkanie, żeby jeszcze raz przedyskutować sprawę koszykówki kobiecej, której według naszego zdania bliska dna. To jest idealny moment na przeprowadzenie zmian. Wirus nas już uczy pokory i myślę, że jeszcze wiele nauczy i wiele klubów przez to przeżywa olbrzymie kłopoty finansowe i nie wiadomo, czy się podniosą. Apelujemy do władz Polskiego Związku Koszykówki o możliwość gry w Ekstralidze więcej zawodniczek Polski niż do dzisiaj. Dzisiaj na parkiet może wyjść 5 zagranicznych zawodniczek. Tak naprawdę polskie zespoły już nie muszą w ogóle zajmować się szkoleniem polskich zawodniczek, gdzieś wynajmą sobie 2-3 zawodniczki. Zresztą jeden z klubów, który się utrzymał w tym roku z Gdańska Uniwersytet, końcowe mecze grał prawie piątką zawodniczek zagranicznych. To jest skandal tak naprawdę. Przy okazji chcemy, żeby pewne rzeczy jeszcze uprościć, pracę sędziów stolikowych i na samym parkiecie, gdzie wymuszono zmiany, jak w WNBA, czyli 3 sędziów, jednak powrót do 2, aż do momentu, kiedy kluby się wzmocnią na nowo. My chyba jesteśmy klubem, który ma prawo głośno o tym krzyczeć, bo od samego prawie początku, ale tak naprawdę od 2010 roku zaczęliśmy mocne szkolenie grup młodzieżowych i na pewno jesteśmy jednym z czołowych klubów, które realizują. Co roku zdobywamy medale i później te dziewczyny konkurują z zawodniczkami zagranicznymi, no nie mają żadnych wręcz szans, żeby się pojawić. No nie będą się rozwijały, jak nie będą grały. Szkolimy co roku kilka bardzo fajnych dziewczyn. No i co z nimi zrobić? Zawsze ten mamy dylemat. Chcemy grać w ekstraklasie, to musimy sięgać po zawodniczki zagraniczne, które są zdecydowanie lepsze. I ten problem się z roku na rok poszerza. Wzmocnijmy polską ligę, wzmocnijmy polską reprezentację, bo ona jest tutaj najważniejsza. A nie właściwie tak naprawdę my ściągamy w dużej mierze drugorzędne zawodniczki zagraniczne z kilkoma rodzynkami z WNBA i one jedna czy dwie zawodniczki decydują później o wyniku sportowym. Nie, stawiajmy na młodzież. Ja liczę na bardzo duże zrozumienie władz PZKOSZ-a, ale pierwszy już odzew mamy na przykład, że widzę w Łódź poparł nasze spojrzenie na koszykówkę, wręcz pogłębiając jeszcze inne rzeczy, które warto by było się zastanowić przed tych rozgrywkach.
Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, patrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Opornie
sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Czego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz twój błąd.
Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie w niedzielę 3 maja za 18 minut, godzina 20. Pozostajemy oczywiście przy kobiecym sporcie, bo na swoim facebookowym fanpage'u Szczypiornicki pierwszoligowego MKS-u Urbis Gniezno regularnie zachęcają swoich fanów do ćwiczeń w domu podczas kwarantanny. O tym, ale też o przyszłości gnieźnieńskiego klubu Dawid Cytrowski rozmawiał z prezesem Arkadiuszem Koronką.
Te ćwiczenia, które można zaobserwować na naszym fanpage'u, jest to związane z grupą, do której mamy dostęp, do której ma dostęp sztab szkoleniowy. Dziewczyny są jakby monitorowane. Wyszła taka prośba do nich, aby tam wrzucały te filmiki z ćwiczeń, czy z jakiegoś biegania na rowerze. Możemy zauważyć, że te ćwiczenia są naprawdę bardzo fajne, bardzo pozytywne, bardzo rozbudowane i dziewczyny są cały czas jakby w sztosie, cały czas trzymają formę. No i czekamy na dalszy przebieg wypadku. No jeżeli chodzi o te ćwiczenia, one są jakby tutaj z takim okresem roztrenowania związane. Te treningi będą odbywały się do końca maja, czyli tak jak praktycznie w maju mieliśmy jeszcze mieć jeden czy dwa mecze i potem delikatny, krótki okres roztrenowania. Natomiast jeżeli chodzi o wejście w przyszły sezon, no tutaj mamy wiele znaków zapytania.
To, że ta sytuacja dotknie wszystkie podmioty sportowe w kraju, no to można być tego pewnym. Natomiast zastanawiam się, jak bardzo was to wszystko dotknie. Czy jakby byt, egzystencja MKS-u Urbis jest zabezpieczona?
Jeżeli chodzi, może zaczniemy od tego sezonu. Jeżeli chodzi o ten sezon, no troszeczkę zostaliśmy odcięci od wpływów z biletów, od wpływów od sponsorów meczów. Zostaliśmy zmuszeni do renegocjacji kontraktów z zawodniczkami, ale dzięki temu jesteśmy na zero. Mamy tutaj zapewnienia, czy to od prezydenta miasta Gniezna, czy od naszych wiodących sponsorów. Nie mamy konkretnych takich zapewnień co do kwot, ale mamy zapewnienie o przychylności i wydaje mi się, że w sezon wchodzimy na zero, czyli to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o sytuację finansową i nie widzę większego zagrożenia jakby finansowego, czy co do dalszego istnienia klubu, mimo tych wszystkich przeciwności związanych z pandemią.
A jak bardzo może zmienić się kadra? No też pod kątem jakby możliwości finansowych, czy trzeba trochę będzie zejść z kontraktów, co może wiązać się z pewnymi kadrowymi przetasowaniami?
Jeżeli o to chodzi, to odpowiem w ten sposób, że po decyzji zarządu o tej negocjacji dzwoniłem do każdej z dziewczyn. No i przeżyłem taki pozytywny szok, bo dla dziewczyn najważniejsze było to, czy klub będzie istniał, w jakim kształcie i one naprawdę wkładają dużo serca, mają mega charaktery i myślę, że nie będzie problemu z jakimiś przetasowaniami, jeżeli doszłoby do obniżek kontraktów. Na pewno chcielibyśmy zachować wysokość tych kontraktów, które są, ale na dzień dzisiejszy no trudno to jakby zapewnić.
Panie prezesie, ja pamiętam, że kiedy spotkaliśmy się w listopadzie przy okazji pierwszego meczu przed własnymi kibicami, pan tak nieśmiało zapowiadał, że w tym roku pewnie jeszcze nie, ale być może w przyszłym, być może za dwa lata gdzieś nieśmiało zapukacie do bram Superligi Kobiet.
Mieliśmy tutaj plany zwiększenia jednostek treningowych i mieliśmy plany co do powstania drugiego zespołu. Ja myślę, że troszeczkę wydłużymy ten okres walki o Ekstraligę, aczkolwiek ten przyszły sezon będzie takim okresem przejściowym nie tylko dla nas, będzie dla wszystkich klubów, czy superligowych, pierwszoligowych, drugoligowych. No i zobaczymy, na to pytanie, myślę, tak konkretnie będziemy mogli odpowiedzieć za rok o tej porze.
A gdy patrzę tak, śmiejesz się.
Przyszłowy nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ich gorzkawy smak ciągle kusi cię.
a gdy patrzę tak, śmiejesz się.
Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż chce to się mieć. I rozgryzać te zagadki. Dzień szafirowym zmierzchem, tobie kocich gier. Nie dość jeszcze nic mi do twych strat. Chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię. A gdy patrzysz tak, śmieję się. Nic mi do twych strat, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy ci się bombonierka.
Cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nas.
Za 12 minut godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Piękny ten utwór, bombonierka, Basi Stępniak Wilki, Grzegorza Turnała. Czasami piękne obiekty sportowe, także nazywa się tak troszkę kolokwialnie, żargonowo, bombonierkami właśnie. Wiadomo, że jest czas pandemii koronawirusa, ale wiele tych sportowych inwestycji wciąż powstaje, prace nie są przerwane. Zajrzyjmy najpierw do stolicy Wielkopolski, pytając o to, co dzieje się na obiektach sportowych, właśnie szefową sportu poznańskim Istracie, dr Ewę Bąk.
Oświetlenie na obiektach klubu sportowego Warty, który już jest w zasobach miasta. Tam prace trwają. Jeżeli będzie oświetlenie i obiekt będzie na tyle przygotowany, że te rozgrywki by były wznowione w czerwcu, rola tutaj Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy wyrazi zgodę, żeby w ogródku, jak my to tak potocznie nazywamy, te mecze Warta mogła rozegrać oczywiście bez publiczności, ale już na swoim obiekcie.
Kwestia modernizacji Malty i Golęcina?
Jeżeli chodzi o Maltę, te prace wszystkie trwają i co jest bardzo też optymistyczne, złożyliśmy do Ministerstwa Sportu dokumenty w ramach dofinansowanie Sportowa Polska, między innymi na tor regatowy Malta i na obieg na Golęcinie, na boisko wielofunkcyjne, te boisko piłkarskie z tymi elementami do lekkiej atletyki. Łącznie staramy się o kwotę 3 milionów złotych, drugie tyle są to środki miejskie. Bardzo też dobra informacja, wystąpiliśmy też do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie przy modernizacji, wymianie nawierzchni tartanowej na stadionie lekkoatletycznej, tak długo oczekiwany remont na tym obiekcie i z Urzędu Marszałkowskiego będzie to kwota 400 tysięcy złotych, która pozwoli, że ten obiekt będzie dobrze zrobiony. Te prace trwają, Golęcin, Malta, Warta, i na osiedlu Zwycięstwa w szybkim tempie powstaje piękny basen, który na pewno też wzbogaci naszą infrastrukturę.
O sportowych inwestycjach w stolicy Wielkopolski mówiła dr Ewa Bąk. Jedno już wiemy, że Warta nie zdąży przygotować swojego obiektu przy drodze dębińskiej w taki sposób, aby mógł spełniać on niezbędne infrastrukturalne warunki do obecności kibiców podczas spotkań pierwszoligowych. Do końca tego sezonu, jeśli tylko wróci
dalej rywalizacja. Nawet nie tylko kibiców, zdaje się, że tam chodzi
nawet
też o
transmisyjne kwestie,
jazd wozów transmisyjnych, a więc tutaj raczej ten optymistyczny scenariusz, że do ogródka wrócą gracze zielonych. raczej się nie spełni.
I jeśli wrócą do gry, to będą dalej występować w Grodzisku Wielkopolskim w tym sezonie.
No właśnie, i to są takie postanowienia, które usłyszeliśmy przy drodze dębińskiej 12. Obiecaliśmy Państwu, że w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie zabierzemy Państwa także na pole golfowe. To może wydawać się, że dyscyplina niezbyt popularna. Na pewno bardzo popularna, jeśli chodzi o świat, a w Polsce też stale się rozwijająca. Zresztą bardzo często na przykład zagraniczni biznesmeni mieszkający w Wielkopolsce czy w samym Poznaniu pytają, czy gdzieś w pobliżu jest pole golfowe. A że klient i mieszkaniec nasz pan, to postanowiono takie pełnowymiarowe pole golfowe zbudować w Górze i w Rumianku pod Tarnowem Podgórnym. Jeszcze bez golfowego kija, ale na pewno z reporterskim mikrofonem wybrał się na tę budowę Grzegorz Hałasik.
Pan Andrzej Wendland odpowiada za to, żeby na terenie gminy Tarnowo Podgórne, pod samym Tarnowem, powstało pole golfowe. I panie prezesie, jakby nie patrzeć, trochę tego pola golfowego już tutaj widać.
Zgadza się. Robimy meliorację, robimy nawodnienie całego obiektu. Powstaje w tej chwili akademia treningowa do właśnie nauki gry w golfa, plus strzelnica golfowa, tak zwany driving range. I to chcemy otworzyć w pierwszej kolejności i myślę, że druga połowa czerwca zaczniemy już wybijać piłkę na strzelnicy, a końcówka sierpnia już zaczniemy trenować na małym polu, czyli na akademii.
A obok już prawdziwe 18-dołkowe pole.
Już przygotowujemy się do realizacji głównego projektu, czyli 18-dołkowego pełnowymiarowego mistrzowskiego pola typu links. Planujemy, że roboty skończymy w przyszłym roku, czyli zasiewy, i potem czekamy praktycznie cały rok na to, żeby trawa się ukorzeniła, była nawożona, podlewana, żeby można wpuścić w 2022 roku na wiosnę już golfistów.
Ile to hektarów?
Cały teren to jest jakieś 75 hektarów. Tu akademia plus strzelnica to jest około 15 hektarów. Resztę to będzie pole. Znaczy wiadomo, tam też będzie domek klubowy, parking, pomieszczenia techniczne do obsługi. Samo stricte pole będzie miało około 60 hektarów.
Nieco ponad 10 lat temu skończyło działalność pole golfowe w Bytkowie w gminie Rokietnica. Od tego czasu golfiści z Poznania i z okolicy musieli pokonywać co najmniej 100 kilometrów, żeby zaliczać dołki.
Przede wszystkim jest to spełnienie mojej pasji. Zawsze o tym marzyłem, żeby powstało pole pod Poznaniem u nas w naszej gminie w Tarnowie. Ale dla golfistów, golfistek tu z regionu na pewno będzie to bardzo dobra miejscówka. Nie będzie trzeba jeździć te minimum 100 kilometrów do Kalinowych Pól czy jeszcze dalsze odległości. Teraz będzie pole, czyli będziemy w końcu mieli gdzie grać codziennie, a nie raz na jakiś czas. Także liczymy na to, że młodzież czy dzieci, które będziemy promować tu na naszym polu, w końcu zaistnieją w tym ogólnoświatowym czy ogólnoeuropejskim golfie, bo jest to bardzo popularna dyscyplina na całym świecie, olimpijska oczywiście. Mamy już pierwszego polskiego golfistę, który jest w tej pierwszej lidze światowej, to jest Adrian Merong. Wiadomo, że im szybciej się zacznie, Tiger Woods zaczynał mając 3-4 lata grać w golfa, znaczy ojciec go do tego jakby tam troszeczkę przymusił, no ale im szybciej, tym lepiej.
Jest to jeszcze w Polsce bardziej zabawa rekreacyjna, czy tego wyczynowego golfa jest coraz więcej?
Golfistów w Polsce jest stosunkowo mało, porównując na przykład ze Szwecją, gdzie jest 9 milionów ludzi, gra milion prawie. W Polsce gra około w tej chwili 15, może 20 tysięcy ludzi. W 90% to jest rekreacja. W tych 10 mamy kadrę zawodowców naszych, takich na poziomie profesjonalnym, ale ciągle jest to sport amatorski, ciągle jest to rekreacja.
Wiadomo, że za każdą sportową przyjemność trzeba zapłacić, niezależnie co chce się uprawiać. A jak to jest z tym golfem?
Podstawowy zestaw kijów można kupić nawet i za 600-700 zł. Można też kupić za 50-60 tysięcy. Mój pierwszy set kijów kupiłem, to były nowe kije, za 900 zł z torbą. No, można nimi grać 5, 6, 7 lat. Wykupując członkostwo w danym klubie, możemy codziennie grać na polu tyle, ile chcemy.
Tutaj też powstanie klub?
Klub już jako taki powstał. Powstało stowarzyszenie. Będziemy zarejestrowani w Polskim Związku Golfa i tworzymy własną drużynę.
To ciekawe przedsięwzięcie golfowe, pełnowymiarowe, 18-dołkowe pole powstaje pod Tarnowem Podgórnym. Wojtek, wyobrażasz sobie Grześka, jak tak dostojnie spaceruje i uderza piłeczkę kijem golfowym?
W czasach pandemii koronawirusa jestem w stanie sobie wiele wyobrazić.
Bardzo proszę. Proszę Państwa, my nie musimy sobie wyobrażać, bo absolutnie jutro na antenie Polskiego Radia Poznań kolejne wydanie audycji na żywo Sportowa Arena. Mówimy o tym odmrażaniu polskiego sportu, o tym, że odmraża się tak powolutku piłkarska ekstraklasa. Jutro ważny dzień w tym procesie, bo będą przeprowadzane testy na obecność koronawirusa wśród tych ekip ekstraklasy, ale my skupimy się oczywiście na poznańskim Lechu. Jutro od 21.10 na ten temat porozmawiamy. Usłyszą Państwo m.in. na żywo szefa sztabu medycznego kolejorza, profesora Krzysztofa Pawlaczyka, który jest takim zespole medycznym także całej tej operacji odmrażania ekstraklasy. No a tematy organizacyjne przepytamy prezesa KKS Lech Karola Kimczaka i rzecznika Maćka Hęszla. No i będziemy rozmawiać także o kwestiach sportowych z trenerem Dariuszem Żurawiem. Polecam zatem opowieści nie tylko o testach w Sportowej Arenie Radia Poznań jutro od 21.10. A troszeczkę zmieniło się, jeśli chodzi o treningowe kwestie właśnie w polskim futbolu, tym zawodowym, ekstraklasowym.
Tak, warto tej rozmowy jutrzejszej posłuchać, bowiem od jutra już piłkarze ekstraklasowych drużyn, w tym także Lecha Poznań, będą mogli trenować w większych grupach w sobotę.
No od 5 maja, bo jutro te testy.
No, jutro testy, ale tak naprawdę mogą teoretycznie zacząć od poniedziałku. W sobotę wydano rozporządzenie Rady Ministrów, według którego na boisku będzie mogło przebywać 13 zawodników i trener. Te testy mają przejść wszystkie ekstraklasowe drużyny. Jaki to przyniesie efekt, zobaczymy. Rywalizacja o punkty na boiskach ekstraklasy, przypomnijmy, ma wrócić na przełomie maja i czerwca.
Proszę Państwa, kończymy zatem to wydanie dzisiejsze, trzeciomajowe świąteczne audycji w sportowym rytmie za wspólnie spędzony czas. Dziękuję realizujący program Łukasz Kurzawski oraz ci, którzy audycję przygotowali, prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, żegnamy się z piosenką Golców.